Od początku świata Pan Bóg z człowiekiem rozmawia. Bardzo cierpliwie, czasem aż zadziwiająco cierpliwie. Zobaczcie, że jedno z pierwszych zdań, które Pan Bóg wypowiedział do człowieka, to było pytanie, gdzie jesteś? Kiedy się Adam schował w krzakach, pamiętacie? Czy Pan Bóg nie wiedział? No wiedział, on jest wszechwiedzący. Nie tak, że nie wiedział, gdzie Adam jest, ale mimo to zapytał. Chciał usłyszeć odpowiedź. Jak się potem patrzy na całą historię świata, to Bóg nieustannie z człowiekiem rozmawia, wysyła proroków, posłał swojego syna, swoje słowo posłał. Mówi i czeka na też odpowiedzi. Ja gdybym był Panem Bogiem, to prawdopodobnie patrząc na to, co się dzieje na świecie, już bym 15 razy po prostu skończył ten świat. Miałbym dość tych pytań, tej rozmowy z człowiekiem, który jest, jaki jest. A on nie. On pyta, on rozmawia, on czeka, on prowadzi dialog. Ciągle ma nadzieję, że zrozumiemy. Czy my w Kościele, tak jak Pan Bóg, potrafimy jeszcze rozmawiać? Czy my w Kościele przypadkiem, żeśmy sobie nie wyrobili już takich instytucji, takich nawyków, gdzie rozmowa tak naprawdę przestaje być możliwa, gdzie bardzo często słychać tylko jedno zdanie: anatema sit, czyli niech będzie wyklęty, koniec rozmowy. Popatrzmy na to, na zdolność Kościoła do rozmowy. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, bardzo serdecznie Was witam w trzecim odcinku naszej opiumowej serii, gdzie spróbujemy się przyjrzeć kolejnej wykrzywionej, jak chyba mam przekonanie, rzeczywistości Kościoła. Jest takie zdanie Pana Jezusa, bardzo mocno we mnie pracujące, gdzie Pan Jezus, już tak żegnając się z uczniami, to jest tuż przed Jego męką, mówi do nich tak. Mówi, wiele mam Wam jeszcze do powiedzenia. Czyli mówi, nie powiedziałem wam wszystkiego, naprawdę bardzo dużo wam powiedziałem, ale nie wszystko. Mówi, bo jeszcze nie możecie znieść. W sensie, nie jesteście gotowi jeszcze. Ale mówi, nie bójcie się. Mówi, jak ja odejdę, mówi, przyjdzie Duch Święty. I mówi, on was wszystkiego nauczy. To wszystko, czego wy w tej chwili jeszcze nie jarzycie i pewnie długo jeszcze nie będziecie jarzyć, to Duch Święty będzie wam tłumaczył i będziecie coraz więcej rozumieć. To jest jedno z najpiękniejszych zdań Pana Jezusa, gdzie On mówi bardzo piękną rzecz. Mówi tak. Mówi, bardzo wiele prawdy już poznaliście. Mnie poznaliście, Pana Jezusa, który wam to wszystko opowiedziałem, ale to jeszcze nie jest wszystko. Mówi, będzie znacznie więcej. Ja mam tylko 33 lata, mówi, na ziemi, nie zdążę wszystkiego wam powiedzieć. Wy też nie jesteście gotowi. Będę was uczył przez Ducha Świętego. Kochani, te słowa nigdy nie stracą na ważności. To nie jest tak, że jak Duch Święty już przyszedł w zesłanie, to wszystko powiedział i wszystko wytłumaczył. Nie, chodzi o to, że tak będzie do końca świata. Do końca świata Duch Święty będzie nas prowadził coraz dalej, będzie nas uczył coraz więcej, będzie nam mówił nowe rzeczy, których jeszcze nie znamy, mało tego, których teraz nie jesteśmy w stanie znieść. Czyli nie jesteśmy jeszcze gotowi. Może za 100 lat, może jak jeszcze trochę zrozumiemy z Kościoła, wytłumaczy nam dalej. O co mi chodzi? Kochani, Kościół jest depozytariuszem prawdy i to prawda. Ale uwaga, to nie znaczy, że zjadł wszystkie rozumy i ma całą prawdę świata i wie tyle, co Pan Bóg. To, że jest depozytariuszem prawdy, czego absolutnie nie można Kościołowi zabrać i nie można mówić, że Kościół tam nic nie wie. Wie, bo go Pan Jezus uczył od 2000 lat. Ale to nie znaczy, że wszystko już wie. A to znaczy, że jedną z podstawowych cech Kościoła, według tych słów Pana Jezusa, jest ciągła gotowość Kościoła do tego, żeby się uczyć. Ciągła gotowość do tego, żeby było nowe. Żeby pewne rzeczy rozumieć lepiej. Żeby pewne rzeczy zrozumieć zupełnie w nowym świetle, co może nam pokaże, że to, co do tej pory rozumieliśmy, to może nie do końca rozumieliśmy dobrze. Ja nie myślę, że każdy z was ma taką świadomość, że takiej gotowości w Kościele jest bardzo mało. Że takiej gotowości Kościoła do tego, żeby słuchać, żeby się uczyć, jest bardzo mało. Papież Franciszek, który jak dla mnie jest prorokiem absolutnym, bardzo próbuje to włożyć do Kościoła. Kiedy rzuca pewne tematy, kiedy rzuca pewne rzeczy i uwaga, nie daje bardzo często jednoznacznych odpowiedzi. Wszyscy mówią, to nie jest nauczanie, bo powinien powiedzieć, że ma być tak i tak. Papież mówi, zapraszam was do pewnej drogi. Mówi, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie towarzyszyli, żebyśmy przeszli kawałek drogi ze sobą i żebyśmy posłuchali Pana Jezusa, świata, żebyśmy posłuchali nas, naszych serc, Ducha Świętego przede wszystkim w nas. I mówi, nie będzie łatwych odpowiedzi we wszystkim. Dla mnie to jest bardzo ewangeliczna wizja, bo mówię, to nie jest wizja lewicowo-liberalno-modernistycznego kościoła. Nie, to jest wizja Pana Jezusa, który mówi, jeszcze wszystkiego nie rozumiecie i będziecie się uczyć. Kochani, to się dzieje w bardzo konkretnych rzeczach, na bardzo konkretnych przykładach, o których chciałbym wam teraz opowiedzieć. Otóż, moi drodzy, w czym się przejawia, w czym można zobaczyć taką wynaturzoną, że tak powiem, wiedzę Kościoła? Czyli taką wiedzę, która nie jest bronieniem prawdy, która nie jest bronieniem tego, co nam Pan Jezus przekazał, ale jest tak naprawdę roszczeniem sobie prawa do wszechwiedzy, albo w ogóle do kierowania, nie wiem, umysłami ludzi, tak, i niewoleniem myślenia ludzi. Koniec, zobaczcie, jak bardzo często, kiedy pojawi się jakiś kontrowersyjny temat, tak, kiedy, nie wiem, jakiś ksiądz, jakiś teolog, jakiś dziennikarz, ktokolwiek, rzuci jakąś tezę, która, że tak powiem, idzie trochę w poprzek temu, co myślimy. Zobaczcie, że bardzo często reakcją ludzi Kościoła, i to nie tylko chodzi mi tutaj o duchowieństwo, bo to jest reakcja bardzo często świeckich, jest taka, zakazać. Niech mu ktoś w końcu zakaże gadać. Nie mówię tego, kochani, o własnym podwórku, bo oczywiście tego też ciągle doświadczam. Ja wiem, że pod tymi filmami, pod każdym odcinkiem będą takie komentarze. Kiedy ktoś wreszcie zrobi porządek z tym szóstakiem i zakaże mu głoszenia? Otóż uwaga, kochani. Czy taka metoda w Kościele, że komuś się zakazuje zgłoszenia, nie ma w ogóle głoszenia, nie ma w ogóle sensu? Oczywiście, że ma. Czy te zdania, które kiedyś były, kiedy Kościół na różnych synodach i soborach mówił tak, takie i takie podejście do Pana Jezusa, to mówił, kto tak wierzy, niech będzie wyklęty. Co to znaczyło? Jeżeli tak wierzysz, negujesz w ogóle prawdę objawioną, negujesz, kim był Pan Jezus. Uwaga, Kościół, kochani, ma prawo do czegoś takiego. Nie chodzi mi o to, że nie ma. Kościół absolutnie tam, gdzie ktoś głosi prawdy sprzeczne z dogmatami, tam, gdzie głosi prawdy, które negują to, co jest istotą chrześcijaństwa, to, co jest istotą naszej wiary, tak, Kościół absolutnie ma prawo mówić nie, nie będziemy tak nauczać. Jeżeli tego naucza ktoś z szeregów Kościoła, uwaga, Kościół ma prawo powiedzieć nie, to nauczanie jest błędne. Jeżeli ktoś nie chce tego nauczania zmienić, tak, wtedy Kościół ma prawo powiedzieć nie masz od nas mandatu do nauczania. Możesz sobie głosić we własnym imieniu, ale nie głosisz w naszym imieniu. I uwaga, Kościół ma to prawo zrobić, ale to prawo, mam wrażenie, zostało rozszerzone, że tak powiem, na wszelki brak dyskusji. O co tu chodzi? Mianowicie jest bardzo często taka praktyka kościelna, która, kiedy ktoś mówi coś niewygodnego, albo coś, co na przykład budzi kontrowersje, nie do końca jest jasne w ogóle, o co chodzi, ale jest kontrowersyjne. Albo ktoś, nie wiem, wychodzi, że tak powiem, przed szereg, czyli zaczyna mówić inną tonacją, innym klimatem, w inną trochę stronę niż cała reszta. To jest taki mechanizm w Kościele, który ja widzę od dawna. On pewnie był, kochani, obecny od początku czasu, w sensie od początku Kościoła, to jest dla mnie jasne. Ale teraz przez to, że mamy te wszystkie medialne doniesienia, to widać to jak na dłoni. Gdzie Kościół jakby, Kościół, różni pewnie hierarchowie, różni ci, którzy mają władzę, bo to zawsze jest ktoś, kto nad kimś ma władzę, że tak powiem, nie potrafią poprowadzić dialogu. Tylko w czym rzecz? Moi drodzy, bo tak jak już mówiłem wcześniej, Kościół oczywiście ma prawo, wręcz nie prawo, obowiązek stać na straży doktryny, to jest jasne. Kościół ma absolutne prawo, wręcz obowiązek, tam gdzie następuje jakieś totalne wypaczenie doktryny, jakby zareagować. Tylko zadajmy sobie takie proste pytanie, czy na przykład w praktyce Kościoła w Polsce, czy to właśnie o to chodzi? Bo mam takie wrażenie, że bardzo wiele wypowiedzi różnych księży, które są wypowiedziami doktrynalnie absolutnie fałszywymi, nie spotyka się z żadnym, nie wiem, żadną interwencją Kościoła. Czy gdzie czasem niektórzy księża w internetach albo gdzieś tam gadają po prostu takie farmazony, i nie chodzi mi o farmazony, ich tam jakieś pomysły, tylko teologiczne farmazony. I tutaj nie ma w ogóle żadnej reakcji, a bardzo często tam, gdzie ktoś może mówi coś rzeczywiście, nie wiem, nie do końca jasnego, może mówi o jakimś swoim odbiorze wiary, ale tak naprawdę chodzi o to, że komuś nadepnął na odcisk, albo zachował się niekulturalnie, albo cokolwiek innego i wtedy następuje zakaz głoszenia. Moi drodzy, Znamy te przypadki, bo to są wszystko nazwiska, które słyszymy w internetach, tak? Które słyszymy, że jest taki i taki ksiądz, jak zawsze mówię, jak tylko popularny, na pewno zaraz mu zakażą głosić, nie? I goni, coś w tym jest. Tylko, że co to znaczy? Że my tak naprawdę nie potrafimy rozmawiać. Że my, kiedy jest jakaś trudność, to wykorzystujemy władzę w Kościele do tego, żeby tę trudność zamknąć. Gdzie ktoś powie coś niewygodnego i nie chodzi o to, że doktrynalnie niewłaściwego, tylko niewygodnego po prostu. I wtedy kończy się dyskusja. Moi drodzy, ja już wam to mówiłem wielokrotnie, że jak była ta cała sprawa, tak, z biskupem Gądeckim, to to, co mnie najbardziej zabolało, to takie głosy z obydwu stron, czyli ze stron, które były bardzo przeciwko temu, co powiedziałem, i też ze strony, która była bardzo pro temu, co powiedziałem. Bo obydwie strony tak naprawdę patrzyły z jednego punktu widzenia. Ci, którzy byli przeciwko, pisali w kółko jedne komentarze. No wreszcie dywanik i wreszcie mu zakażą głoszenia. Ci, którzy byli za, pisali, Boże, żeby tylko nie było dywanika i żeby mu nie zakazali głoszenia. Uwaga, co to, kochani, znaczy? Że bez względu na opcje i frakcje, my tak naprawdę żyjemy tylko w jednym kluczu w Kościele. Że skoro coś jest kontrowersyjne, skoro coś budzi jakieś emocje, to mamy tylko jeden pomysł w Kościele. Uciąć. I zauważcie, i ci, tylko ci są oczywiście za, ci się tego boją. Ale myślimy w takim kluczu, kiedy myślimy, co zrobią z taką wypowiedzią, to nikt nie pomyśli, kurczę, ale by było fajnie, jakbyśmy o tym podyskutowali. Dobra, no może to nie było powiedziane za dobrze, może nie powiedział ktoś coś mądrego, w sensie w takim sensie dobrego ułożenia tego, ale tam ciekawy pomysł za tym stoi. Skąd się wzięła ta intuicja? Zobaczcie, nie ma w nas takiego myślenia. Nie ma. Jak tylko ktoś się wyrwie przed szereg, i kochani, to naprawdę nie mówię tylko o sobie, bo ja ciągle to spotykam. Ciągle, jak jeszcze był parafiach, spotykam księży, którzy robią jakieś dzieła i jak tylko one trochę odstają od takiego złego standardu, natychmiast zaczyna taka droga. Natychmiast zaczyna się takie myślenie. Moi drodzy, to jest niepoważne. Bo tak zachowują się dzieci, które się obrażają, które mówią, to nie będę się z tobą bawił w piaskownicy. Biorą swoje zabawki i odchodzą. I to jest normalne u dzieci, okej. Bo to są niedojrzałe emocje, kochani. Bo ktoś kogoś obsypie piaskiem, bo ktoś komuś powie, że jest głupi, albo mu robaka wrzuci do, nie wiem, do herbaty. Tak robią dzieci. Dorośli tak nie robią. Dorośli zadają pytanie, co za tym stoi, skąd się to wzięło, jaka tam jest myśl, jaka tam jest troska może, albo jaki gniew, albo jakie rozczarowanie. Kochani, jeżeli naszym sposobem na szukanie prawdy będzie anatema sit, czyli to niech będzie wyklęty, no to my jej po prostu nigdy nie znajdziemy. Nigdy w życiu. Kochani, i to jest to, o czym mówię. Nie chodzi mi o to, że Kościół nie ma prawa bronić prawdy. Nie chodzi mi o to, że Kościół nie ma prawa bardzo dbać o to, żeby nauka Pana Jezusa była przekazywana i że Kościół nie ma prawa, jeżeli jakieś zachowanie jest gdzieś nieodpowiednie, nazywać je i piętnować. Oczywiście, że Kościół ma takie prawo. Ale Kościół nie jest od tego, żebyśmy się z nim traktowali jak w przedszkolu. Kochani, z mojego własnego podwórka. Ostatnio wiecie, że po tej całej tam akcji, nie, z moim wywiadem u Karola Paciorka i po tym spotkaniu z biskupem Gądeckim, no, jak przypuszczam, bardzo wielu biskupów poczuło się dotkniętych, nie? Tego pewnie już w większości nie wiecie. Odwołano mi całą serię rekolekcji w różnych diecezjach. Uwaga. Po pierwsze, nikt ze mną o tym nie rozmawiał, tylko zabronił mi wejścia do swojego domu. Po drugie, powodem nie była niezgodność z ortodoksją, nie. Nie, powodem było to, że ktoś się poczuł urażony. W związku z tym stawiamy cię do kąta, i nie będziesz mówił, bo jesteś mały i nie masz nic do powiedzenia. Kochani, o to chodzi. W Kościele nie uczymy dojrzałości, nie uczymy rozmowy, nie uczymy dyskusji. Nie uczymy tego, żeby się spierać na różne tematy i to nie oznacza, że musimy się wykluczać. Kochani, tak, przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście słowo wykluczenia jest potrzebne, kiedy jakiś kapłan stanie i powie, Chrystus nie był Bogiem, kiedy powie w Najświętszym Sakramencie, nie ma żywego Boga, kiedy powie coś innego, co będzie przeczyło naszej wierze. Tak, Kościół natychmiast ma obowiązek stanąć przed takim kimś i upomnieć i powiedzieć, słuchaj, głosisz nieprawdziwe rzeczy, nawróć się. Jeżeli się nie nawróci, dalej będzie je gadał. Kościół ma prawo powiedzieć, sorry, nie możesz mówić w naszym imieniu. Jak najbardziej. Ale kochani, u nas takie rzeczy jak zakaz głoszenia, jak brak dyskusji, stały się po prostu elementem, nie wiem jak to nazwać, dyscyplinowania tych, którzy myślą inaczej niż my. To nie ma nic wspólnego, kochani, z poszukiwaniem prawdy, nic wspólnego. I tak jak mówię, tu nie chodzi, kochani, tylko o takie jakieś tam medialne sytuacje, tak? To się dzieje wszędzie, kiedy przychodzi ktoś do księdza proboszcza, zadaje mu pytania, bo szuka, albo nawet jest może wrogo nastawiony, ale szuka, bo coś go bardzo boli. I słyszy, o tym się nie dyskutuje. Słyszy, że nie ma prawa zadawać pytań. Nie tego nas uczył Pan Jezus. Nie tego uczył nas Pan Jezus. Kochani, co jest skutkiem tego? Skutek jest niestety bardzo tragiczny. Po pierwsze, skutkiem tego jest to, że nie poszukujemy zrozumienia i prawdy, nie posuwamy się do przodu, dlatego że tylko się okopujemy na tym, co już wiemy, a sam Pan Jezus powiedział, jeszcze wszystkiego nie możecie znieść, musicie się pozwolić poprowadzić dalej Duchowi Świętemu. Po drugie, skutkiem tego jest to, że mamy w Kościele całą ogromną bandę, wspólnotę ludzi niedojrzałych i niesamodzielnych, którzy nie potrafią myśleć, nie chcą myśleć, którzy tylko oczekują, że ktoś im powie, jak ma być. Ja wiem, że tak jest wygodniej i łatwiej, tak jest bezpieczniej. Człowiek wtedy się czuje taki, okej, powiedzieli mi, co mam robić, powiedzieli mi, jaka jest prawda, mogę tam iść. Nie tak Pan Bóg stworzył człowieka. Nie tak. Pan Bóg stworzył człowieka z umysłem, z rozumem, z wolą, z wyobraźnią, z fantazją, z oczekiwaniami, ze zdolnością do przekraczania niemożliwych rzeczy, do rozumienia czegoś, czego się nie da rozumieć. Tak Pan Bóg nas stworzył. I Kościół, który wychowuje, powinien do tego wychowywać. Powinien wychowywać do myślenia. Uwaga, to nie znaczy, moi drodzy, tak jak już powiedziałem to już 1000 razy, to nie znaczy, że wszystkie opcje i poglądy są do przyjęcia. Oczywiście, że nie. Kościół ma swoją naukę. I w ramach tej nauki jest pewna ścieżka, która jest nie do podważenia. To są fundamentalne sprawy w Kościele. Jeżeli to się podważa, wychodzi poza Kościół. Po prostu sam się wyłącza z Kościoła. Ale poza tymi sprawami powinniśmy się uczyć samodzielności, myślenia, twórczości, a nie stawiania się po kątach. Bo jak mówisz coś, co mi się nie podoba, albo jesteś dla mnie niemiły, albo jesteś niegrzeczny, to mam władzę, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, to mam władzę, żeby cię postawić do kąta. I mam władzę, żeby ci zamknąć usta. Co to jest? Dorosłe chłopy mają zamykane usta, dorosłe kobiety mają zamykane usta, bo i coś nie pasuje. Kochani, to nie ma nic wspólnego z tym, czego nas uczył Pan Jezus. Może macie jakieś inne patrzenie na to. Może tu się w czymś mylę. Może mam rozrośnięte ego i samodzielne myślenie. Napiszcie wasze komentarze. Napiszcie, jak na to patrzycie. Napiszcie, jak tego szukać, żeby jednocześnie trwać przy prawdzie, a jednocześnie jej nie zabetonować. Żeby jednocześnie trwać przy rzeczach najważniejszych, a jednocześnie pozwolić na to, że jesteśmy inni i różni. I że dla każdego jest miejsce w Kościele. A nie tylko dla jednakowo myślących. Bo inaczej będziemy wspólnotą niedojrzałych i niesamodzielnych ludzi. Czyli zaprzeczeniem tego, jak Pan Bóg stworzył człowieka.